Dom wydawniczy Kontinuum przedstawia Rasputin, pop-uwodziciel. Autor Robert Krakowski. Czyta Aleksander Bromberek. Zapraszamy do wysłuchania klasycznej historii Rasputina, wydanej w Polsce jeszcze w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Car nad carem. Grigorij Jefimowicz Rasputin był największą zagadką olbrzymiej monarchii rosyjskiej. Był zwykłym, nieokrzesanym chłopem syberyjskim i takim pozostał przez całe swe burzliwe życie. Mimo to zdołał uzyskać nieograniczoną władzę nad ostatnim monarchą potężnego państwa rosyjskiego, carem Mikołajem II, oraz nad jego małżonką, carową Aleksandrą. Rasputin decydował bezapelacyjnie o losie najwyższych dygnitarzy, o każdym ważniejszym posunięciu politycznym. Był jednym słowem faktycznym władcą. Uchodził za mnicha, co nie przeszkadzało mu jednak prowadzić hulaszczego i wyuzdanego życia. Po wszystkich salonach arystokracji petersburskiej krążyły wprost fantastyczne opowiadania o niezwykłych orgiach, które odbywały się niemal co noc w mieszkaniu Rasputina. Brały w nich udział kobiety z najróżniejszych sfer, począwszy od zwykłych prostytutek, aż do księżniczek, które należały do domu panującego. Dla szerokiej publiczności życie mnicha rozpustnika było jednak otoczone tajemnicą, ponieważ z woli cara cenzura nie przepuszczała ani jednego słowa, które mogłoby dotknąć lub obrazić Rasputina. Dopiero po przewrocie bolszewickim znaleziono w archiwum ochrany carskiej niezliczoną ilość tajnych dokumentów, które odsłaniają zagadkę tej tajemniczej postaci historycznej. Jest to zarazem obraz degeneracji i wyuzdania przedwojennej arystokracji rosyjskiej, kalejdoskop zakulisowych intryg dworskich, wyrafinowanych orgii i praktyk mistycznych w salonach petersburskich, zakusów na życie najbliższych przyjaciół, szpiegostwa wysokich dygnitarzy carskich na rzecz nieprzyjaciela podczas wojny światowej. Nie wyprzedzajmy jednak wypadków. Rozpoczynamy od opisu lat dziecinnych mnicha Rasputina, późniejszego, jak go powszechnie zwano, cara nad carem. Wiejski Don Juan. Rasputin urodził się w syberyjskiej wiosce Pokrowskoje, jako syn chłopa Jefima. Młody Grigorij lubił przesiadywać całymi dniami w stajni ojca. Jego przywiązanie do koni posiadało w sobie coś niesamowitego. Z niezwykłą ciekawością śledził każdy ich ruch. Tulił się do nich i pieścił jak najukochańsze istoty. Oczy chłopca, zwykle jasne i łagodne, pałały w takich chwilach jakąś niesamowitą namiętnością, która nieraz przestraszała jego własną matkę. Gdy Grigorij miał 12 lat, w jego życiu zaszedł fakt, który stał się głośnym w całej okolicy. We wsi Pokrowskoje ukradli pewnemu biednemu chłopowi jedynego konia, którego posiadał. Poszukiwania nie dały żadnego rezultatu. Wieczorem mieszkańcy Pokrowskoje zebrali się w domu starego Rasputina, by omówić tę sprawę i radzić nad tym, jak pomóc okradzionemu chłopu. W tym samym pokoju leżał ciężko chory Grigorij. Gorączkował od kilku dni i był nieprzytomny. Zebrani nie zwracali uwagi na chorego chłopca, całkiem pochłonięci omawianiem nieszczęścia okradzionego chłopa. Było już bardzo późno i chłopi szykowali się do odejścia, gdy chory Grigorij zeszedł niepostrzeżenie z łóżka i stanął obok swojego ojca. Rozpalonymi oczami, jakby w halucynacji, rozglądał się po pokoju i powoli zbliżył się do chłopa Piotra Aleksandrowicza, najbogatszego i najbardziej poważanego mieszkańca Pokrowskoje. Chwilę stał przed nim milcząc, po czym roześmiał się i powiedział: tyś ukradł konia, tyś ukradł konia. Stary Jefin zaniósł Grigorija do łóżka i przepraszał Piotra za nietakt chorego chłopca. To samo czynili wszyscy inni zebrani. Nikt naturalnie nie wierzył, by bogaty Piotr istotnie był koniokradem. Powiedzenie Grigorija przypisywano jego gorączce. Mimo to scena w mieszkaniu Jefima wywarła silne wrażenie i nie dawała spokoju staremu Jefimowi. Późno w nocy, gdy wszyscy już spali, wstał z łóżka, wyszedł z mieszkania i cichaczem podkradł się do stajni Piotra Aleksandrowicza. Jakżeż był zdumiony, gdy spotkał tam prawie wszystkich chłopów, którzy przed kilku godzinami byli zebrani w jego mieszkaniu. Okazało się, że przybyli tu z tych samych powodów, co Jefim. Pełzając, wszyscy zbliżali się cichaczem i powoli ku stajni. Wtem usłyszeli szelest w mieszkaniu Piotra Aleksandrowicza. Wszyscy zatrzymali się i zamilkli. Po chwili ukazał się Piotr. Rozglądał się na wszystkie strony, czy ktoś go nie widzi, i ostrożnie zbliżył się do kryjówki za chlewem. Jeszcze raz się rozejrzał, po czym skrył się i wnet wyszedł prowadząc skradzionego konia. Słowa chorego Grigoria okazały się prawdą. Trudno powiedzieć, co było przyczyną tego cudu. Może silna gorączka wysubtelniła intuicję chorego chłopca, który dzięki temu wyczuł kłamliwość słów Piotra Aleksandrowicza, gdy ten wraz z innymi ubolewał nad nieszczęściem okradzionego chłopa. Faktem jest, że niezwykłe zajście stało się wnet sensacją wsi Pokrowskoje i całej okolicy. Do Grigoria zaczęto się odnosić ze specjalnym respektem, a nawet czcią. Respekt ten nie trwał jednak zbyt długo. Gdy Grigori podrósł, opanowała go wprost dzika namiętność do kobiet, która nie znała żadnych granic. Zasłynął jako wiejski Don Juan, który potrafił swymi oczyma zahipnotyzować niemal każdą kobietę. Żadna nie potrafiła mu się przeciwstawić. Stosunek Rasputina do kobiet nie zmienił się nawet, gdy ożenił się z piękną Praskowią i stał się ojcem trojga dzieci. Nie zważał na groźby oszukanych mężów i narzeczonych, lecz nadal prowadził życie wyuzdane. Kochanki, które były jakby jego niewolnicami, z narażeniem własnego życia broniły Rasputina przed wszelkim niebezpieczeństwem. Nie mogły go tylko obronić przed strachem, że go dotknie kiedyś kara boska. Karcące słowa wiejskiego popa doprowadzały nieraz prymitywnego chłopa prawie do obłędu. Rasputin zamykał się wówczas na całe dnie w swym mieszkaniu i z nikim nie chciał się widywać. Pościł, modlił się całymi godzinami, klęcząc przed świętymi obrazami i tłukąc bezustannie głową o ziemię. Wystarczyło jednak, by Rasputin po dniach pokuty opuścił swe mieszkanie, a wnet opanowywała go dawna namiętność, której w żaden sposób nie był w stanie się przeciwstawić. Długie lata spędzał Rasputin w ustawicznej rozterce wewnętrznej między swą żywiołową namiętnością do kobiet, a prymitywnym strachem przed mającą nastąpić karą za jego grzechy na polu erotycznym. Rasputin miał już